Pytanie może to będzie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, a wiersz 9 i dalej. Wy wtedy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie się. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw wobec złego. Jeszcze są dodane słowa, albowiem Twoje jest królestwo i chwała na wieki. Amen. Gdybyśmy chcieli zastanawiać się nad tą wspaniałą modlitwą, którą nas Zbawiciel nauczył apostołów modlić się, którzy modlili się przecież przed tym, każdy z nich się modlił, bo wierzący Żydzi modlili się w synagogach. Ale oni widzieli naszego Zbawiciela, gdy on ze swoich długich modlitw wstawał, to nieraz po całonocnych modlitwach z rana był, zdawałoby się, powinien być bardzo zmęczony, a on był jakoby odświeżony, jakoby miał więcej sił jeszcze. I oni czuli, że w tych modlitwach to Jezus zdobywał jakąś siłę przez swoją łączność ze swoim Stwórcą. Dlatego też zapytali Go: Panie Boże, Panie Jezu, naucz nas modlić się. Oczywiście, że gdybyśmy chcieli analizować całą modlitwę, to mielibyśmy piękną naukę, ale każde słowo, każda część tej modlitwy może być osobnym tematem. I takie słowa jak przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to może służyć za osobny temat. Przyjdź królestwo Twoje. Dlatego też my wiemy, że przyjście Królestwa Bożego to jest najważniejszym wydarzeniem, jakie ludzkość dozna w swojej historii ciągnącej się już wiele tysięcy lat. Królestwo Boże, które będzie założone przez Jezusa i przez Kościół. Kościół oczywiście będzie miał w tym udział z łaski, bo cała zasługa to jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który tę wielką odnowę całej ludzkości jest w stanie uczynić. On odnowi, on wzbudzi Kościół, ale Kościół będzie użyty jako jego pomocnica do tego przyszłego, wspaniałego dzieła. To Królestwo Boże to jest lekarstwem na tą nędzę, w jakiej ludzkość się znajduje. Czy odczuwa swoją nędzę, czy nie, to ono jest w bardzo, bardzo nędznym stanie. A ten nędzny stan to jest przede wszystkim grzech, a drugi skutek grzechu to jest śmierć. Dlatego też my jako ludzie, którzyśmy zapoznali się z Pismem Świętym, interesujemy się tym czasem i sposobem ustanowienia Królestwa Bożego. Dla tych, co się modlą, przyjdź Królestwo Twoje, to jest rzecz bardzo ważna. I świat, gdyby pojął ważność tego problemu, to przyjąłby to. Bo taka wspaniała rzecz, jak jest nakreślona, to ona jest nie do odrzucenia. I przyjmie. My wiemy, że przyjmie. Ale w obecnym czasie gdy ten przeciwnik, jak dzisiejsza manna, pisze, krąży szukając kogo by pożarł, to on ludziom oślepia zmysły, żeby im ta światłość, ta piękna radosna nowina o ustanowieniu Królestwa Bożego nie świeciła. Dlatego też my wiemy, że nawet pewna klasa nie zgodzi się na ten sprawiedliwy rząd. Bo ci ludzie nie miłują swoich bliźnich tak jak samych siebie. Dlatego też Pismo Święte mówi, mórz teraz, bogacze, czy głaszcze tych bogaczy? Nie. Dlaczego mówi, mórz teraz, bogacze, płaczcie i narzekajcie na nędze, które przyjdą? Bo ci bogacze nie za bardzo by tak chcieli, żeby ten nowy porządek przyszedł. Oni by chcieli, żeby było tak, jak im dobrze. Dlatego też trzymają się obecnego porządku rzeczy, jakby w śmiertelnym ucisku i drżą na myśl, że może na zapanować jakiś nowy, inny porządek rzeczy. I oni nawet życzą sobie, żeby nie przyszło. Tak. Nawet w Piśmie Świętym pisze, że są tacy ludzie, którzy nie chcieliby, żeby przyszło to dobro. Jak w psalmie 48, to nawet w taki sposób pisze o tych ludziach od 12 wiersza. Myślę, że domy ich są wieczne, a przybytki ich trwają od narodu do narodu. Przecież je nazywają od imion swych na ziemi. Ale człowiek we czci nie zostaje. Podobny jest bydlętom, które giną. To znaczy, jedni są, którzy opływają w dostatki. Swoje przybytki, bardzo kosztownie nazywają od imion swoich. Myślą, że oni przetrwają wieki. A przeciętny człowiek to jest tak jak bydle, które ginie. Nie ma swoich przybytków. Jedyne jego zadowolenie to jest zrobić sobie ten nagrobek taki lub inny. Nic więcej. Dlatego też tacy ignorują proroctwa. Chociaż nieraz o uszy im się odbiło, że przyjdzie czas naprawienia wszystkich rzeczy, to Bóg przepowiedział przez usta wszystkich swoich świętych proroków. To było przepowiedziane, ale nie chcą w to wierzyć. Wielu się boi tego, bo będzie sprawiedliwość. Tak, sprawiedliwość. A człowiek niesprawiedliwości to się sprawiedliwości, niesprawiedliwy to się sprawiedliwości boi, tak? A władcy, którzy teraz dzierżą władzę na ziemi, to wiemy, że oni będą pozbawieni tych honorów i swoich bogactw. Oni jak nędznicy, oni są walczy, żeby raczej poszli do więzienia, a nie byli władcami. Iluż takich było na ziemi, którzy niegodni byli swoich poddanych. I tacy drżą, choć nie wierzą. Tak. Drżą. Pismo Święte mówi, że są tacy, co drżą. A przed czym drżą? 10 rozdział Mateusza, 26 wiersz. Przecież nie bójcie się ich, albowiem nic nie jest skrytego, co by nie miało być objawione. I nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano. Dlatego też człowiek drży przed tym, że może być objawiona jego zła machinacja. My wiemy, że jeżeli są przeciwnicy Królestwa Bożego, to się boją objawienia swoich ciemnych spraw. Ale wiemy jeszcze, że obok tych szafarzy bogactw, jak również szafarzy władzy, stoi jeszcze większa ilość ludzi, bo tych to jest niedużo. I oni mają skromny udział w urzędach, w wygodach i w tych bogactwach. I mają słabą nadzieję, czy będą nawet mogli tak opływać, jak ci bogaci ludzie. ci są niewolnikami zwodniczej fortuny i graszką w tym świecie. Bardzo często padają, stają się, po prostu są zdeptani przez los. I ci też tak jak na drzwi mówią, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. A w ich spojrzeniu i postępowaniu widać, że oni bluźnią, że ten niesprawiedliwy porządek rzeczy podoba im się, tylko że oni nie mogą go zdobyć. Ale gdyby im się fortuna ułożyła, że byliby tam na szczycie, nie byliby innymi, tylko takimi samymi. Inni są też ideowcy społecznej równości, społecznej wolności. I ci nieraz są powodowani brakiem przeciętnych wygód, rewolucjonizują, krzyczą, łączcie się, proletariusze. Lecz gdy zdobędą te troszeczkę, to znów zaniechają. Znów idzie po staremu koło ucisku, wyzysku, bogacenia się i podziału na bogatszych, więcej uprzywilejowanych i mniej uprzywilejowanych. I znów niedobory, znów bojkoty i tak dalej. I gdyby tacy się modlili, to znów byłoby to igraszką, poruszeniem warg i niczym posiadaterstwa więcej. Dlatego też znane nam są te słowa, przyjdź królestwo Twoje. I moglibyśmy powiedzieć, że niedużo ludzi brało te słowa poważnie. A my stawiamy to pytanie nie aby drażnić, aby ludzi wyszydzać, lecz aby ludzi pobudzić do myślenia. Do myślenia nad głębią tych słów. Wiemy z doświadczenia, że wielu wypowiada, ale ludzie nie wiedzą o to proszą. A to przecież nie przystoi człowiekowi rozumnemu. Jeżeli coś wypowiada, to powinien sobie zdawać z tego sprawę, co człowiek mówi. Ale człowiek to jest tak jak maszynka bardzo często. Nauczony od małego, a no zmów tę tą zdrowaśkę, jak to się mówi, i ojcze nasz. Ale żeby się zastanowić nad głębią tych słów i wierzyć, i życie swoje poświęcić tej boskiej sprawie, o, to niedużo jest tak. Dlatego też modlitwę tą dał sam Jezus. A On był Synem Bożym. On dał nam jako za wzór. Czy przeto ona ma być dla nas tylko pustą formą? Prośbą o coś, czego Bóg nie zamierza zrealizować? Otóż modlitwa pańska ma swoje, że tak powiemy, dwie części zasadnicze. Pierwszą część to znaczy odnośnie Boga i Królestwa. I ta część jest bardzo mało zrozumiana przez wielu. I drugie, odnośnie potrzeb życiowych. Daj nam chleba powszedniego. Tak, to jest łatwo zrozumiane. Bo ludzie za tym chlebem, za tym, co potrzebne jest do tego doczesnego życia, gdzie nie potrzeba tej wiary, to człowiek bardzo chętnie swoje serce przykłada, będąc tylko materialną istotą, zwykłym zjadaczem chleba. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część odnośnie Boga i Królestwa, to czy to niezrozumienie jest skutkiem niejasności tego, co Jezus powiedział, czy skutkiem niejasności? My odpowiadamy, że teologiczne i ludzkie teorie rzeczywiście zaciemniają to piękno, co Jezus powiedział, przyjdź królestwo Twoje. Zaciemniają. Ile to jest pojęć, ile komentarzy nad tymi słowami, przyjdź królestwo Twoje. I one nie wyjaśniają, ale one przyciemniają. Tak, kto jest zainteresowany, żeby przyciemnić? ten obywatel spod chmur, jego legiony demonów. Oni by nie chcieli, żeby ta modlitwa naszego Zbawiciela była zrealizowana. Bo oni też wiedzą, że gdyby przyszedł ten czas, to ich demonów sprawy będą wyjaśnione, czy nie? Będą. I tam szatan będzie poznany. On nie będzie wtedy pozował na przyjaciela, bo go wszyscy poznają, kim jest. Czy Królestwo Boże to niebo? Czy to jest niebo dla ludzi? Otóż Pismo Święte mówi i modlitwa ta: przyjdź! Przyjdź Królestwo Twoje. A to jest przeciwne do tego: przyjmij nas do Królestwa Twego, my tam pójdziemy. Nie. To pierwsze zdanie: przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy, że ono musi tu przyjść. I to jest właśnie dowód rozmowy, że gdyby to mniemanie o pójście sprawiedliwych do nieba po śmierci było prawdziwe, to naturalnym uczy się wierzącego człowieka, gdy choruje, jak najprędzej umrzeć i pójść do nieba. Tak. Gdyby była jakaś dusza nieśmiertelna. Ale czy tak jest? A jakie jest naturalne uczucie każdego człowieka? Wylecić się i żyć. Drugie. Człowiek ma pragnienie szczęścia, dobrobytu i powodzenia. I w gruncie rzeczy tu na ziemi, tu na ziemi. My się też możemy tutaj skontrolować, jak dalece my jesteśmy niebiescy, jak dalece jesteśmy ziemscy. Czy o tym niebie to się mówi tylko tak, to tak w niedzielę, ale gdy się tak rzeczywiście weźmie, czy człowiek ma tą nadzieję niebieską, to nieraz by się człowiek i ważył. Bo ta ziemia, ten chleb, ta praca, ten ogródek, to wszystko, to takie piękne. A ta ziemia jaka piękna, a tam, tu, tam, gdybyśmy pojechali. A w takiej ziemi to żyć, to raj. A to przecież mówią ludzie, którzy mają aspiracje nieraz jakie? Niebieskie. Dlatego też, proszę braci, niestety, ale naturalnym uczuciem każdego człowieka, no jaśnie, bo nie powiedziałbym tych poświęconych, prawdziwych, ale mówiąc tak ogólnie o chrześcijaństwie, które wierzy, że jest dusza nieśmiertelna i z chwilą śmierci człowiek idzie do nieba. No wobec tego powinni się ludzie, że tak powiem, cieszyć. Przychodzi śmierć, to prędzej niebo. Ale być może ludzie się boją, bo tam za życia coś nie za bardzo postępowali, to może i to piekło człowiekowi tam przed oczyma majaczy. W każdym razie uczucie to jest najoczywistszym dowodem, że pierwotnym przeznaczeniem człowieka nie była śmierć i pragnienie jakiegoś stanu nieuchwytnego dla jego umysłu, ale przede wszystkim życie, zdrowie, szczęście, bez zawodów i bez trosk najrozmaitszych. To jest najnaturalniejsza rzecz dla każdego człowieka. I czy możemy powiedzieć, że ta rzecz to jest od złego, czy to jest od Boga? To jest od Boga. Bóg je wlał w serce człowieka. Gdy stworzył pierwszego człowieka, to z pełną oceną tego, co jest na ziemi, gdyż jego umysł i serce to było tak stworzone, że ziemia dla niego, a on dla ziemi. Szczęście dla niego i on też chciałby z tego szczęścia korzystać. Dlatego też Bóg je wlał w serce człowieka, aby je w końcu zaspokoił. Nie po to, żeby człowiek pragnął, a Bóg mu w końcu nie da, ale żeby w końcu Bóg te pragnienia zaszczepione w serce człowieka w końcu mógł zaspokoić. Wobec tego, jeżeli jest Bóg sprawiedliwy, jeżeli są pragnienia takie w sercach ludzkich, to jasne, że one muszą się kiedyśkolwiek wypełnić. Bo Bóg by był w takim razie istotą niesprawiedliwą. W panujących obecnie na ziemi niesprawiedliwych warunkach oraz cierpieniach jest widoczne, że człowiek przestąpił boskie zasady i w gruncie rzeczy jest przestępcą. Tak, przestępcą. I czy wobec teologii mamy wnosić, że z powodu upadku człowieka Bóg zmienił pierwotny zamiar i zamiast życia wiecznego przeznaczył życie w niebie lub w piekle? Proszę braci, my nieraz wracamy do tych myśli, które tak powszechne są w chrześcijaństwie, że przecież nauka ogólna jest, że człowiek po śmierci to idzie do nieba lub do piekła. Według protestantów, a katolicy jeszcze zrobili trzeci stan, to jest czyściec. To znaczy tak jakby Bóg pierwotny stan, pierwotny zamiar błogosławienia człowieka tutaj na ziemi zmienił. I zamiast życia na ziemi, szczęścia, radości, pokoju, zrobił dla niego piekło i niebo i czyściec. W tym, co do Adama było powiedziane, nic podobnego nie widzimy. Wobec tego musiała być jakaś radykalna zmiana w postępowaniu boskim. I moglibyśmy powiedzieć, że Adam mógłby być zawiedziony. Panie Boże, Tyś mi powiedział, że ja umrę, że pójdę do prochu, a teraz ja się smażę i męczę. A przecież Adam według tej teorii to do dzisiejszego dnia się smaży i męczy. To za okropna teoria. Jeżeli się nie smaży w piekle, to się chociaż w czyściu smaży, ale smaży. I to ludzie przypisują temu dobremu, sprawiedliwemu Bogu. Lecz my wiemy, że Bóg jest nieodmienny. On się nie odmienia. Co powiedział na końcu, to jest jego ustawicznym usposobieniem i on do tego w końcu, zmierzając, dojdzie, że swój pierwotny zamiar dokona. I Bóg nie mógł uczynić inaczej, jak tylko wskazać człowieka przestępcę na powolne zamieranie i śmierć. A poza tym on obmyślił plan zbawienia, ażeby z tego wszystkiego ludzi podnieść i naprawić cały ten stan. Dlatego też to jest właśnie nadzieja dla wszystkich ludzi. I tu jest podstawa w naszym Bogu, że taki plan pierwotnie zamierzony będzie zrealizowany. Ten wspaniały tekst, jaki zawsze, nawet uczyniliśmy go sobie swoim hymnem, gdzie kończymy nasze większe, znaczniejsze zebrania, to mówi nam w Ewangelii Jana 3, rozdział 15 i 16 wiersz. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc pierwotny zamiar jest podtrzymywany przez charakter boski, który tu jest właśnie wykazany, a tym charakterem, podstawą tego właśnie charakteru boskiego. Pierwsza jest sprawiedliwość, ale miłość, która idzie, ażeby w czasie słusznym człowiekowi przyjść z pomocą. Jezus Chrystus jest podstawą, na której Jego ofiara, przez którą Bóg może być tym, który może zrealizować swój pierwotny stan, pierwotny zamiar, aczkolwiek jego ręce jakoby były na pewien czas związane przez nieposłuszeństwo i przestępstwo pierwszego człowieka. Drugi tekst, jako filar tej pewności lepszej przyszłości dla ludzi jest List do Żydów, 7 rozdział, a wiersz 26. Takiegoś zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana,
świętego, niewinnego, niepokalanego, wyłączonego od grzeszników i który by się stał wyższy nad niebiosa. A kto to jest? Jest to ten, który jest wyższy nad niebiosa. Najwyższy kapłan. A jeżeli najwyższy kapłan, to proszę braterstwa, jakie zadanie było tego najwyższego kapłana? Kim on był, ten najwyższy kapłan w Izraelu? Pośrednikiem w sprawach nieczystości ludzkiej między Bogiem a tym całym Izraelem. Ale ten kapłan starożytności, to on mógł tylko figuralnie oczyścić ludzi. Ale my mamy takiego, który przeniknął niebiosa. Tak jak ten przeniknął figuralnie tam drugą zasłonę i tam pokropił. Tak my mamy tego najwyższego kapłana, który przeniknął niebiosa i inną ugładalnie pokropił i zjednał i przeprosił. A jaka to ugładalnia? Jest to boska sprawiedliwość, która pierwszego człowieka osądziła na śmierć. Drugi rozdział, a wiersz 10 tego listu mówi tak. Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wielu synów do chwały przywodząc, woda zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynił. A któż to jest takim mistrzem, który swój plan realizuje i Jezusa Chrystusa doskonalszym jeszcze uczynił niż był? Kto to? Ano nasz wielki Bóg. Bóg, który sobie przygotowywał wspaniałe narzędzie na ten czas przyszły Jezusa Chrystusa. Tak. Bóg się nie odmienia. Bóg stopniowo wprowadza elementy do swego wielkiego planu zbawienia. I ten czas dawno przepowiedziany i wymodlony przez Jezusa i apostołów sprowadzi w czasie słusznym. 1 Piotra, 3 rozdział, a wiersz 18. Bo nie Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga. Jeżeli mówi nas, to kogo mówi? Nas wieku ewangelicznych, kogo więcej? Wszystkich ludzi, żeby przywiódł do Boga. Umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. A więc i ten tekst mówi nam, że jeżeli chodzi o stan ludzkości niesprawiedliwej, potępionej przez Boga, to dzięki Chrystusowi ten stan miał przeminąć. To miał być czas. Stan tymczasowy tylko, że ludzkość będzie z powrotem przywrócona Bogu. A jeszcze Rzymian, 3 rozdział, a wiersz 25 i 26 mówi nam, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę w krew Jego ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów cierpliwości Bożej, po okazaniu sprawiedliwości w trudniejszym czasie na to, aby On, to znaczy Bóg, był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który z wiary Jezusowej. Wiemy, że są tacy, którzy już dziś wierzą w ofiarę Jezusa Chrystusa. Już dziś bywają usprawiedliwieni, ale tymczasowo. Poczytalnie. Ale jeżeli przyjdzie czas, że na tego węża miedzianego, którego wystawił Mojżesz, to spoglądali wszyscy Izraelici. I przyjdzie czas, jak Jezus powiedział, że jeżeli on będzie wywyższony, tak jak ten wąż miedziany, to tylko Kościół wieku Ewangelii będzie na niego patrzył i będzie uzdrowiony, czy ktoś więcej. Każdy w wieku tysiąclecia, który na tego ukrzyżowanego spojrzy, ale nie spojrzy sobie tak jak na obraz taki o bez zainteresowania. Bo tam Żyd musiał spojrzeć jak? Z wiarą, że w tym wężu jest ukryte dla niego zdrowie. Dla człowieka, który został pokąsany przez
węże. A te węże pięknie pokazują tego jednego węża, który pokąsał ludzi przez węża, przez szatana. Dlatego też jest łaska nie tylko dla Kościoła wieku Ewangelii. No bo to Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, pierwszym i drugim wierszu. Dziadecki mówi, nie grzeszcie. Ale jeżeli by ktoś zgrzeszył, to mamy kogoś. Kogo? Orędownika. Adwokata mamy. U Ojca. Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. A teraz tajemnica. A On jest ubłaganiem za grzechy pierwsze nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Ten cały świat nieświadomy, on ma swoje pokrycie. Jest dla niego nadzieja? On może Bóg realizować swój z dawna zaplanowany zamiar? Może. Proszę braterstwa, a Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, a wiersz od 20 do 22, to mówi nam też w związku z tym tematem o Królestwie. Gdyby przyszły czasy ochłody, od obliczności pańskiej ja posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proków od wieków. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł, proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mnie, onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Tu jest mowa też o czasie naprawienia wszystkich rzeczy. Czas naprawienia wszystkich rzeczy. To znaczy, że będzie taki czas, gdy ludzie ocenią boski zamiar. Dawno ukryty, niezrozumiany, pokręcony przez teologów, pokręcony przez szatana i jego legiony demonów. A przyjdzie czas, że się oczy ludzi otworzą i oni będą szli. Do kogo? Do Boga. Izajasza, drugi rozdział, od 2 do 4. I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór. I wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. I pójdzie wielu ludzi, mówiąc, pójdźcie, a wstąpmy na górę pańską, Jehowy, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich. Będziemy chodzili ścieżkami Jego, albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a co pańskie z Jeruzalemu. Ten czas jest daleko czy blisko? Bliski jest ten czas. Bliskie jest Królestwo Boże. A ten Izajasz prorok również mówił o tym przyszłym czasie, bo on należał do tego legionu świętych proroków, którzy mówili o czasie naprawienia wszystkich rzeczy. 11 rozdział 6. I będzie mieszkał wilk z barankiem, a lampart z koźlęciem będzie leżał. Także cielę i szczenię lwie i karmne bydła pospołu będą i małe dziecię rządzić ich będzie. Krowa i niedźwiedzica z połem paściem będą, a płód ich pospołu leżeć będzie, ale jako wół plewy jeść będzie. A dziecię ssące będzie grało nad dziurą żmijową, a to, które odstawiono jest, wypuści rękę swoją do dziury bazyliszkowej. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską tak, jak to morze wodami napełnione jest. To jest zapewnienie rozległe. Cała ziemia, a nie tylko niektórzy z Kościoła wieku Ewangelii. A 65 rozdział tegoż Izajasza proroka, 20 i dalej. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik choć miał i 100 lat przeklęty będzie. Pobudują też doma, będą w nich mieszkać. Nasadzą też winnic, a będą jeść owoce ich. Nie będą budować tak, aby tam inszy mieszkał, nie będą szczepić, aby inszy jadł, podniu do mojego będę jako dni drzewa, a dzieła rąk swoich do zwietrzenia używać będą wybrani moi. Nie będę robić na próżno, ani płodzić będę na postach, bo będę nasieniem błogosławionym od Pana, oni potomkowie ich imię. Proszę Państwa, to jest mowa o tym królestwie. Tego królestwa nie ma aż dotąd jeszcze. Dlaczego? Bo jest wybór Kościoła. A kiedy to królestwo będzie ustanowione, wówczas wszystkie przeciwne władze będą pokonane. 1 Koryntów 15 rozdział mówi, że on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatnie przyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Tu jest właśnie wspaniała nadzieja. Tu będzie zrealizowany plan boski ustanowienia Królestwa Bożego. A ludzkość przeciwnie do tego stanu, jaki obecnie krąbny, uparty, będzie poddana woli Bożej. Wtedy będzie dopiero wysłuchana prośba. Przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Królestwo to nazywane jest niekiedy niebieskim królestwem. Lecz nie z tego powodu, iż ono będzie w niebie, ale że jego rządy nie będą ziemskie, złe i niesprawiedliwe, ale będą niebieskie, boskie i sprawiedliwe. Dlatego to jest Królestwo Boże. Ono przyjdzie z nieba. Wiemy, że Królestwo Boże jest tematem nie tylko modlitwy pańskiej, ale całej Ewangelii i listów apostolskich. I wiemy, że nawet Pan, gdy rozpoczął swoją misję, to mówił: pokutujcie! A uzasadnienie? Albowiem się przybliża Królestwo Boże. Tak, Królestwo Boże. W wielu miejscach to jest powiedziane. To było zasadnicze zdanie, jakie Jezus wypowiadał, gdy się znajdował w coraz to nowym miejscu. Pokutujcie! I Pan, wysyłając apostołów, również zlecił im mówić, żeby wchodzili do domów i zaraz mówili, że przychodzi Królestwo Boże, że ono już jest blisko, żeby ludzie wobec tego przyszłego rządu sprawiedliwego już naprawiali swoje serca i już żeby nawrót robili z drogi złej do dobrej, bo będzie czas, gdy Bóg wszystkie uczynki ludzkie będzie ważył. A gdyby tego królestwa nie było, ludzie mogliby bronić i iść do grobu i nigdy by nie wstali. A jeżeli to królestwo przyjdzie, wobec tego już od tej chwili, jak człowiek wie, jest odpowiedzialny za swoje czyny. Wobec tego światła człowiek z miejsca jest odpowiedzialny, jak się o tym dowiedział. Dlatego też, jeżeli my głosimy Ewangelię i mówimy, że ludzkość dopiero w przyszłości będzie na próbie, to nie omieszkajmy zawsze powiedzieć, że już ta próba, ta odpowiedzialność rozpoczyna się już nawet od dzisiaj. Bo jeżeli człowiek o tym wie, a mówi sobie, a ja sobie dzisiaj będę bimbał, nagrzeszę, a potem to i tak będę miał łaskę. To byłoby złe głoszenie Ewangelii. Z miejsca musimy ludzi ostrzec, że teraz już ludzie sobie układają warunki, jakie będą mieli na przyszłość. I każde nieposłuszeństwo światu, każdej porcji światła przynosi odpowiedzialność, a jeżeli odpowiedzialność, to i ubytek w tym życiu przyszłym. Większa kara, większa próba na przyszłość. Nasz Pan w wielu przypowieściach mówił, mówił przypowieści o człowieku, który w daleką krainę jechał, aby sobie co? Wziąć królestwo. Zostawił swoich,
sług, rozda im talenty, dał im grzywny, bo są dwie przypowieści, a po długim czasie przyszedł, żeby się z nimi liczyć, zdobywszy królestwo. A to pokazuje, że to królestwo nie miało być zaraz, ale po odejściu Pana po długim czasie miał przyjść. A to już daje nam orientację, żeby nie słabnąć w wierze, że Królestwo Boże już wtedy nie przyszło za czasów apostołów, bo się tak spodziewali, albo zapomnieli tych słów naszego Zbawiciela, a po długim czasie miał przyjść. My dziś wiemy, ile ten czas już jest, już wynosi. Już wynosi przeszło 1900 lat. Tak. Wiemy, że nasz Zbawiciel przyszedł, urodził się według czasu, poświęcił się też według czasu, umarł według pism i zmartwychwstał też według pism. A jeżeli zmartwychwstał, to pisze, że dana mu była moc na niebie i na ziemi. Dlatego też w objawieniu świętego Jana pisze, że ci 24 starców, gdy widzieli tego bohaterskiego baranka pokornie stojącego przed Bogiem, który zdobył możliwość otwierania pieczęci, to śpiewali hymn radości. Godzien jest baranek. Wszelkiej czci i chwały i godzien ten, który siedzi na stolicy, który taki piękny plan zbawienia przygotował. Dlatego też ten baranek, ten Jezus ma prawo do królowania, do realizowania boskich zamiarów. Tam była pewna rozmowa, a Pismo Święte mówi, że on wydał dobre świadectwo przed polskim Piłatem. A jakież to świadectwo było? 18 rozdział Ewangelii Jana, 33 i dalej. Wtedy zaś wszedł Piłat na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu: Ty żeś jest król żydowski? Odpowiedział mu Jezus: A sam, że to od siebie mówisz, czyli insi tobie powiedzieli o mnie? Odpowiedział Piłat: A zarazem ja jest Żyd? Naród twój i przedniejsi kapłani podali mi cię. Cóżeś wżdy uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje z tego świata było, wżdyć by mnie słudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom. Lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. Wtedy mu Piłat rzekł: Toś ty jest przecie królem. Odpowiedział mu Jezus: Ty powiadasz, że ja jest królem. Jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, aby świadectwo wydał prawdzie. Wszelki, który jest prawdy, słucha głosu mego. Rzekł wtedy Piłat: Cóż jest prawda? Wobec stylu filozofii, teologii, co to prawda, że ty Mesjasz? I on też nie uwierzył. Ale przynajmniej wiedział, że Jezus nie jest niebezpiecznym człowiekiem. Że królestwo się nie szukuje do królestwa, do podważenia Rzymu i jego siodła nie chce wysadzić. Ale że królestwo jego jest nie z tego świata, nie z tego wieku. On miał w który raz przyjść, a wtedy to miał być zabity przez swoich własnych ziomków, król. I proroctwa też mówią o tym królestwie, że miały przyjść. Nie tylko przypowieści, nie tylko świadectwo naszego Pana, ale i dalekosiężne proroctwa, które przed Jezusem były, wskazywały na znaki wydarzenia poprzedzające to królestwo. Daniela, 12 rozdział, a wiersz pierwszy mówi: Tego czasu powstanie książę Michał, który się zastawia za synami ludu tego, a będzie co? Będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. Tego czasu wybawiony będzie lud, który i którykolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. A nasz Zbawiciel powiedział, że takiego ucisku to i nie będzie, bo gdyby nie były skrócone, to nie byłoby zachowane przy życiu żadne ciało. My widzimy, do czego ludzkość dąży. że słowa naszego Zbawiciela kiedykolwiek mogłyby być niezrozumiane, że taki ucisk mógłby być, to dziś szpalty pism pokazują, że ludzie są w stanie stworzyć, bo już tyle naprodukowali tych różnych pocisków i tych produktów wybuchowych, że mogliby kilka razy ziemię wywrócić. Wszystkich ludzi pozabijać, na każdego człowieka jest tysiące ton przygotowane. To znaczy, że słowa naszego Zbawiciela doszły do punktu, gdzie mogą być wykonane. I to, co się dzieje na świecie, pomimo tego, że ludzie krzyczą pokój, pokój, to jest takie zwodnicze, takie niepoważne, bo oni sami w to nie wierzą. Sami w to nie wierzą. Dlatego też będzie międzynarodowy konflikt. Bo gdyby go nie było, to nasz Zbawiciel byłby fałszywym prorokiem. A komu wolimy wierzyć? Naszemu Panu. Bo co On powiedział, to niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. A ten międzynarodowy konflikt jest pokazany w proroctwach w bardzo drastycznym obrazie Daniela w drugim rozdziale. Daniel widział ten przyszły obraz. Widział. Właściwie nie Daniel, tylko król Nabuchodonosor. A Daniel miał w śnie możliwość wytłumaczenia: głowa złota, ramiona srebrne, brzuch i golenie z miedzi, nogi z żelaza, a stopy żelazo z gliną. I w to wszystko uderzył Kalin. Kalin, który nie była w ręku i zdruzgotał to wszystko, wicher rozwiódł to, także śladu po nim nie zostało. Co to znaczy, że ludzie będą zniszczeni i śladu po nich nie zostanie? Mielibyśmy od małpy zaczną z powrotem według ewolucji rozgadać? Nie. To, co będzie zdruzgotane, to są rządy ludzkie. To będzie konflikt międzynarodowy, który zmiecie cały porządek rzeczy. My wiemy, jak już te wstępne uderzenia były bardzo ciężkie. Rok 1914. Z końcem czasów pogan. Druga biada, rok 1939. A teraz zbliżamy się do czegoś, co przyjdzie, czy nie przyjdzie. Ludzie to by chcieli mówić, że nie przyjdzie, że nie będzie. Ale sami piszą, że jakaś kometa zawadzi, aby się planety ustawią, a to będzie jakieś geologiczne nieszczęście, które spadnie na ludzi. Sami się straszą. My nie chcemy straszyć innymi sposobami i nie chcemy w ogóle ludzi straszyć. Ale musimy powiedzieć chociaż na swoje uświadomienie, co przed nami jest, bo my mamy Słowo Boże, mamy lampę, mamy proroctwo, a ono nie jest po to, żeby go schować, tylko żeby go jakoś świecę w jasnym miejscu trzymać. Żeby pozbyć tej wiary nie zgasił jej. To mamy już takie dwie wiady. Tak jak ten Eliasz widział wiatr, trzęsienie i ogień. Wicher wielki łamiący skały już przeszedł w pierwszej wojnie światowej. Trzęsienie jako naturalne jego następstwo ziemi rewolucja zrodziła się w 17 roku, a w 39 rozlała się jak iperyt na 1/3 ziemi. I robi swoje. Idzie dalej. Idzie dalej. A Babel potężny, wódz tej szarańczy, robi swoje. Proszę braterstwa, ale teraz, gdyby coś było, ten świat dorósł do jakiegoś dalszego rozkładu, do anarchii. Ludzie są wychowani w takim duchu, że nie mają poszanowania ani dla starszego, ani dla urzędu, ani dla żadnej władzy. Chociaż każda władza robi, co może. Co może robi. A jednakowoż, gdyby ludzie poszli tam rządzić, to nie tak łatwo byłoby rządzić.
Ale łatwo jest krytykować, łatwo jest bojkotować. Proszę Państwa, my też żyjemy w czasie, gdy ludzie są niezadowoleni. I gdyby ludzie byli zadowoleni z jakiegośkolwiek rządu na ziemi, to nie potrzeba byłoby wzdychać, przyjdź królestwo Twoje. Bo ludzie by sami siebie zadowolnili. Bóg, proszę Państwa, daje ludziom sposobności. Dawał feudałom. Daje teraz ludziom, którzy sobie wybierają posłów, senatorów. Daje sposobność również i tej klasie robotniczej, która zrobiła rewolucję. I każdemu daje sposobność, żeby nie powiedział, gdy przyjdzie Królestwo Boże, a ja też bym to zrobił. To by miała sposobność. Mają wszyscy sposobność. I mają sposobność również mądrość tego powiedzenia zrozumieć, że jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził. A my wiemy, że jest taki, narodził się. Tylko ludzie go jeszcze nie poznali. On na pewno wszystkim dogodzi, ale nie na początku. Na początku to on nie dogodzi. On musi wszystkich krótko wziąć. Musi rządzić laską żelazną. Ale w końcu zrozumieją, że niepotrzebny był opór wobec tego, który ich tak umiłował, że swoje własne życie za nich właśnie dał. Ci, którzy się sprzeciwiają, którzy mówią, my ateiści, my nie chcemy, my nie wiemy, my nie wierzymy. To są ludzie, których Bóg miłuje. Tak jak kiedyś miłował tego Saula, który prześladował. Jak miłował tego Tomasza, który powiedział, ja mi nie włożę ręki, to nie uwierzę. A tacy ludzie, ateiści, którzy chcą, żeby dobrze było nieraz i walczą, ale bez Boga, sami. To gdy przyjdzie ten czas, to jak jeden z ateistów w rozmowie z naszym bratem powiedział, panie, jeżeli tak będzie, jak pan mówi, to ja pierwszy będę, co się na ziemi położy i czołgać się będę do nóg tego człowieka, który te wszystkie rzeczy załatwi i zrobi. Ja pierwszy będę, mówi. To znaczy, że ta niewiara, ten ateizm to jest rzecz powierzchowna. Bo w gruncie rzeczy to człowiek stworzony jest dla Boga, a Bóg po to, żeby błogosławił człowiekowi. Dlatego też wiemy, że przyjdzie ten czas, ale ten czas nam tak szybko leci. Musimy kończyć. Że będzie ten czas naprawienia, ale naprawienia w taki sposób, że ludziom się nawet w głowie myśli, jakie to będzie naprawienie. Oni myślą, że tylko będzie rząd zmieniony, jakiś sprawiedliwy i koniec. O, naprawienie będzie sięgać tego wszystkiego, co aż do 4000 lat temu zostało zepsute. A żeby to wszystko, co zginęło, to żeby było przywrócone. A to zginęło? Tego, co zginęło, to trzeba sięgać aż tam w raju, co zginęło. Adam zginął. Ewa zginęła. Jego dzieci zginęły. I wszyscy ludzie zginęli. I jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Adamie wszyscy, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Przyjdzie czas, gdy godzina, to wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą. Ci, co dobrze czynili do zmartwychwstania do żywota, a którzy źle czynili do zmartwychwstania przez próbę. Sąd. Ale to nie będzie sąd taki, że zły byłeś, do piekła. Dobry byłeś, do nieba. Nie. Sąd ma 4 stopnie. Pouczenie, ćwiczenie, karanie, i dopiero na końcu wyrok. Więc ci ludzie nie wyuczeni muszą być wyuczeni, bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską jako morza wodami. Który chce, to znaczy Bóg, aby wszyscy byli zbawieni. Aby wszyscy zbawieni od czego? Od przesądów, od nieświadomości. To wszystko będzie ludziom dane, bo Bóg chce. A jak Bóg chce, to Bóg zrobi. Bóg nie zmusi wszystkich do zbawienia. ale On chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Dlatego też przyjdzie czas wyprowadzenia nawet z grobów ludzi. A przekleństwo wówczas powiedziane dla pierwszego człowieka, że w pocie oblicza Twego będziesz pożywał ziela pełnego, aż się nawrócisz do ziemi. To Pismo Święte nam mówi, że ta pustynia to będzie kwitła. Nie ciernień tłustym, jak powiedziane było Adamowi, ale kwiecień i owocem. A gdy wrzuci garść zboża na wierzchu gór, tam gdzie dzisiaj skały są, turnie, to zaszumi jako Liban urodza jego, bo przekleństwo będzie zdjęte z ziemi. Będzie restytucja ludzi. Tak. Czy będą ludzie zabijać się? Nie. Tam nie będzie wolno zabijać. Wojna będzie raz na zawsze skasowana. Będzie pokój. A Jezus Chrystus będzie księciem tego pokoju. I Ojcem wieczności. Ojcem wieku przyszłego. Ojcem wiecznie żyjącej ludzkości. Dlatego też chwalebna piękność i harmonia i pokój i szczęście biją z tej świętej księgi, gdy rozważamy o Królestwie Bożym. Ono przyjdzie jako słońce sprawiedliwości, ale przedtem musi przejść burza straszna, huragan, który zniszczy, złamie to wszystko, co jest złe. A my stajemy w obliczu tego czasu. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, mówi nam: takie będą znaki na słońcu, na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały. Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, ale mocy niebieskie poruszą się. Proszę baterstwa, te mocy niebieskie to są niebieskie mocy tych władz rządzących i duchowych, i wyższych ponad ziemię, i tych demonicznych też. A gdy się to zacznie dziać, spoglądajcie, a podnoście głowy wasze, przeto już się przybliża oswobodzenie wasze. Gdy widzimy te rzeczy, co się dzieje na świecie, ten szum, to niezadowolenie, jako wały morskie, który dosięgnie swoich szczytów, to pamiętajmy, że wyswobodzenie nasze jest bliskie. Tu jest wiele znaków, ale czas nas się przybliża i wiemy, że to Królestwo Boże, to ono dla ludzi przyjdzie. Nie ludzie pójdą do Niego, ale ono przyjdzie. Tak. Tym Królestwem, które przyjdzie, to będzie Król Jezus Chrystus i Królowa Kościół. Oni stąpią na ziemię jako nowy Jeruzalem. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem, nowe wstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicą ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy od Adama aż dotąd przeminęły. I rzekł ten, który siedział na stolicy: oto wszystko nowe uczynię. Będzie to restytucja, naprawienie wszystkich rzeczy, przyprowadzenie do stanu tego, jaki był. I rzekł mi: napisz, bo te słowa są wierne i prawdziwe. Dlatego też cóż możemy uczynić? Objawienie świętego Jana w ostatnim rozdziale to wskazuje na ten ostateczny czas. 22 rozdział, wiersz 11. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi. A kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy. A kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi. A kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. Świat coraz bardziej brnie. Temu światu w tej chwili nikt nie jest w stanie pomóc. Luther powiedział, że świat to jest jak pijany chłop. Jak się go chce na konia wsadzić, to on leci z jednej strony na konia. Jak go z tej strony podeprze, to z tego konia spada na drugą stronę. Taki jest świat. ale będzie ktoś, który czeka otrzeźwi. Otrzeźwi z tego snu, a będzie to wielki ucisk, grzmot ucisku, jakiego nie było, jakiego nigdy już nie będzie. A my mamy być osyceni i w śpiączce nie być przez Słowo Boże, tak jak te mądre panny. Nie mamy spać. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi. Już nie ma czasu na specjalną naprawę. Ale każdy, kto ma możliwość, niech się uświęca, chwyci się Słowa Bożego, bo jest sam odpowiedzialny za siebie, swoje sumienie i zrozumienie Jego. Ale Maria Konopnicka to, ona bardzo dużo pięknych słów wypowiedziała. Ona dała komis wiersz do tegoż właśnie ostatniego naszego wiersza z objawienia. Kto krzywdę płodzi, niech jeszcze ją płodzi. A który płacze, ten jeszcze niech płacze. Noc się przesila i dzień już przychodzi. Zobaczę. Kto ucisk mnoży, niech jeszcze go mnoży. A kto milczy, niech chowa swą ciszę. Rychło się błękit nad światem otworzy. Usłyszę. Kto cięży ziemi, niech jeszcze i ciąży. Kto pomsty żąda, niech wstrzyma swą żądzę. Rychło się szala uwagi natęży rozsądzem. Piękny wiersz. Tak, przyjdzie czas, że się wszystko przesili, a przyjdzie świt. Przyjdzie świt, my w tym świcie już żyjemy, ale przyjdzie świt zmartwychwstania dla świata, a wtedy dopiero zrealizują się te słowa, przyjdź królestwo Twoje, obyśmy w tym przyjściu z Panem i w udziale w królowaniu nad światem mogli mieć nasz błogosławiony udział tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym kończę.